niech nam się nie wydaje, że niektóre teksty, jak na przykład dzisiejszy tekst, nie ma za wiele do zaoferowania nam. Bo wydaje się, że dlaczego ten tekst jest w Biblii? A jednak, 13 rozdział II Królewskiej od 1 do 9, tak jak tam macie w Brytyjkach, naturalnie podzieloną pierwszą część. Tak więc szukamy symetrycznej struktury, początek i koniec, taki sam. A już wam podpowiem, niech stracę. Chiasm się zaczyna werset 2 i werset 6 stanowi granicę tej struktury. No więc, w 23 roku panowania Joasza, syna Ahazjasza, o którym były dwa ostatnie rozdziały, jak pamiętacie, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem, czyli północne królestwo, w Samarii, Jehoahaz, syn Jehu, a panował 17 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela i od nich nie odstępował. Toteż rozgorzał gniew Pana na Izraela i dał ich w moc Hazaela, króla Aramu, i w moc Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały ten czas. I 4 werset. Jehoahaz błagał tedy Pana, a Pan go wysłuchał. Wejrzał bowiem na udrękę Izraelitów, jaką udręczył ich król Aram. Pan dał, zwróćcie uwagę, w 3 był dał, w 5 jest dał. Pan dał Izraelowi wybawiciela, tak iż wydostali się spod zwierzchnictwa Aramejczyków. Synowie izraelscy mieszkali zatem w swoich namiotach, jak dawniej. Jednakże nie odstąpili od grzechów rodu Jeroboama, w które ten wciągnął Izraela. Owszem, trwali w nich. Nawet Aszera, czyli święte gaje, utrzymały się w Samarii. Toteż nie pozostało Jehoahazowi więcej ludu, zwróćcie uwagę na słowo toteż, nie pozostało Jehoahazowi więcej ludu zbrojnego, jak tylko 50 jezdnych, 10 wozów, 10 wozów wojennych i 10 tysięcy pieszy. Wytracił ich bowiem król Aramu i uczynił z nich jakby proch do deptania. Pozostałe zaś sprawy Jehoahaza i wszystko, czego dokonał, i cała jego potęga opisane są w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. To nie jest Księga Kronik, to jest inna księga historyczna, której nie mamy. I spoczął Jehoahaz ze swoimi ojcami i pochowali go w Samarii. A władzę królewską po nim objął, i zwróćcie uwagę, objął Joasz, jego syn, czyli nazywał się tak samo jak król judzki. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy o Panie, dodaj nam siły, tak abyśmy otrzymali pokrzepienie z Twojego słowa, abyśmy nie byli zniechęceni, że Twoje słowo, myśląc, że Twoje słowo jest ubogie, ale wręcz odwrotnie, abyśmy widzieli wspaniałości Twojej istoty w tym, co nam objawiłeś. Amen. Tak więc może na początek zadajmy pytanie, po co nam objawienie od Boga, po co nam Bóg się objawił, czy po co nam Biblia? I oczywiście można odpowiedzieć na to pytanie na wiele różnych sposobów. Po to, abyś wiedział, kim sam jesteś. Albo po to, żebyś wiedział, czym jest świat, albo gdzie jest twoje miejsce na świecie, w jaki sposób ten świat wokół ciebie działa, w jaki sposób twoje życie się wpasowuje w ten świat. Ale wszystko tak naprawdę można sprowadzić do jednej rzeczy. Bo to wszystko sprowadza się do charakteru Boga. Kim jest Bóg, któremu służymy? kim jest Bóg. Tak więc wszystko sprowadza się do samoobjawienia Boga. I pamiętacie w poprzednich rozdziałach, 11 i 12 rozdział, wszystko sprowadziło się do ostatniego potomka Dawida. Gdyby on zginął, a pamiętacie, według publicznej wiedzy, jakie było publiczne przekonanie, przeświadczenie? Publiczne przeświadczenie było takie, że Atalia zdołała wybić, wymordować wszystkich potomków Dawida. No i co teraz? I wiecie, pojawiło się to dręczące pytanie. No i co teraz? Boża obietnica zawiodła? Przecież Bóg obiecał, że Dawidowi nigdy nie zabraknie potomka na tronie. A oto z tego, co widać, udało jej się wybić wszystkich co do jednego. Ale jak się okazuje, według relacji 11 rozdziału, Bóg zachował dla siebie jednego niemowlaczka, którego uchronił przed gniewem Atalii, i wszystko było dobrze w królestwie Judy. Później pamiętacie, niemowlaczek dorósł w ukryciu i w wieku, jakim wieku? 7 lat. Wstąpił na tron, zaczął panowanie i cieszył się długim 40-letnim panowaniem. Wszystko było dobrze do momentu, dopóty żył kapłan Jehojada, który umiera w wieku 130 lat. I kiedy kapłan umarł, w tym momencie rozpoczyna się dramat. Czyli historia, która rozpoczęła się z wielką chwałą. Oto Bóg w swojej wierności zachował dla siebie ostatniego potomka. I teraz wydawałoby się, oczekujemy, że będzie naprawdę pełnej chwały królestwo. A jak się okazuje, tak, jakaś tam powierzchowna reforma, którą próbuje Joasz wprowadzić, ale tak naprawdę ta reforma jest jedynie powierzchowna. Później kapłan umiera. I teraz wszystko, pamiętacie, prześledziliśmy do tego urywka z drugiej Kronik 24:17. Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. Czyli król otoczył się złym towarzystwem, zaczął słuchać tych, którzy mu schlebiali. Tych natomiast, którzy go napominali, co robił z tymi, którzy go napominali? No, tych mordował. Nie to, że ich nie słuchał, ale ich zabijał. Pamiętajmy, że i nam zagraża taka ścieżka, którą poszedł Joasz, i my często wolimy towarzystwo, w którym jesteśmy podziwiani, i my częstokroć chcemy stronić od miejsc, gdzie możemy usłyszeć napomnienia. I na przykład z tego powodu, jeśli chodzi o członkostwo w Kościele, no to w obecnym świecie jest to bardzo, bardzo niepopularna praktyka. I my, co więcej, potrafimy zamordować tych, którzy nas napominają, dokładnie tak jak Joasz. W jaki sposób jesteśmy w stanie zamordować tych, którzy nas napominają? Otóż atakując ich i niszcząc ich reputację. W Księdze Przypowieści 25:18 znajdujemy taki niepokojący werset. Słuchajcie, w jaki sposób Bóg opisuje nasze usta, które no, nie wydają nam się aż tak groźne. Przypowieść 25:18. Młotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu. Tak więc najgroźniejsze narzędzia, które w sposób najgroźniejszy są w stanie zadać gwałt, do tego są przyrównane nasze usta. Tak więc całe nasze życie, jak pamiętacie ostatnim razem, sprowadza się do towarzystwa. i jakie towarzystwo wybieramy. Czy jesteśmy w gronie odkupionych, czy, jakie jest to drugie grono z drugiej strony, czy jesteśmy w gronie szyderców, prześmiewców. Tak więc przykazanie, które dochodzi do nas z nieba, brzmi: nie opuszczajcie towarzystwa. Nie opuszczajcie towarzystwa. Czyli zakładamy, że niebo wie, co mówi. Nie staramy się być mądrzejsi ponad niebo. I powtórzę jeszcze raz to, na czym zakończyłem ostatnim razem, że największym osiągnięciem trudu rodziców, zwieńczeniem ich wychowania, tego trudu, jest obecność dorosłych dzieci, które wyszły z domu, jest obecność tych dzieci w kościele. I to jest jak gdyby zwieńczenie. Podam wam przykład. Mamy czas. Nie zapomnę, w kościele w Prairie City była rodzina, która miała dwóch chłopców. Oni się nazywali Brian i Dustin. Chłopaki podrośli, opuścili dom. Brian chodził gdzieś do koledżu, pracował, jednocześnie chodził do koledżu, gdzieś na studiach. I pewnego razu ja miałem kazanie gdzieś tam w okolicach Portland. I wchodząc do tego kościoła, gdzie miałem mieć kazanie w niedzielę rano, patrzę, a w pierwszym rzędzie siedzi Brian z Biblią, wyprostowany jak struna. I można by było sobie wyobrażać, że przecież to był jedyny dzień, że potrzebował się wyspać czy odpocząć, ale nie, on siedzi. I słuchajcie, tak patrząc na niego, pomyślałem sobie, że gdybym ja był rodzicem i zobaczył ten widok, to w zasadzie ja pamiętam do dzisiaj, co sobie pomyślałem. Że jeżeli ja byłbym rodzicem i zobaczyłbym mojego syna, który sam bez żadnych, nikt nie był w stanie go sprawdzić, a ten przyszedł i usiadł i siedzi jeszcze 15 minut przed nabożeństwem, że w zasadzie to już bym mógł umrzeć. Tak wtedy pomyślałem sobie. Wszystko, co chciałem osiągnąć, w moim życiu osiągnąłem. Tak bym sobie pomyślał. W zasadzie to jest to spełnienie. W zasadzie nic więcej nie można byłoby zapragnąć. I słuchajcie, 13 rozdział. 13 rozdział również traktuje o towarzystwie. W 13 rozdziale, jak zauważyliście, wracamy do Samarii. Mieliśmy krótką przerwę w południowym królestwie. Pamiętacie, królestwo się rozpadło, zaraz nieco więcej o tym powiem. Na południowe i północne. Wracamy teraz do północnego królestwa. W 23 roku panowania Joasza na północy zaczyna panować syn Jehu, Jehoahaz, który panował 17 lat. I zwróćcie uwagę, że w drugim wersecie od razu mamy takie niechlubne podsumowanie jego panowania. I jest to podsumowanie przy pomocy refrenu, który słyszeliśmy już wielokrotnie. Czynił to, co złe, ten nowy król w Izraelu, czynił to, co złe, według grzechu, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, który wciągnął Izraela w grzech, albo jak pamiętacie w innych urywkach, który przymusił Izraela do grzechu. To jest ciekawe. Który zmusił Izraela do grzechu. I teraz może krótko, na czym polegał ten grzech, dlatego że skoro Biblia powtarza i odnosi się do grzechu Jeroboama, dlatego tym bardziej my powinniśmy raczej wiedzieć, o co chodziło, po to, aby odebrać z Bożego Słowa i zachętę, i przestrogę. Otóż w królestwie Izraela, nad którym panuje Salomon, pojawia się grzech. I pamiętacie, w jaki sposób ten grzech został zasygnalizowany? Grzech w życiu Salomona. Otóż grzech został zasygnalizowany jako rozdwojone serce. Rozdwojone serce, czyli niejednorodne. A rozdwojone serce oczywiście oznacza śmierć. Grzech rozdwojenia Salomona jest sednem każdego grzechu i wkrótce wypracuje się on w całej domenie jego odpowiedzialności. Potem grzeszy jego syn Rehabeam i bezpośrednio to on doprowadza do podziału królestwa. Rehabeam, jak wiemy, posłuchał rady młodzieńców. Jacy to byli młodzieńcy? Byli to młodzieńcy butni, niedojrzali, niewychowani, cwaniaczki. Jeżeli niektórzy pamiętacie, może niektórzy z was pamiętają, ja już nie będę wracał do tego, ale byli też bezwstydni w swoich wyrażonkach. I teraz Rehabeam się otoczył takimi, ich zaczął słuchać, tych niewychowanych, i w rezultacie doprowadził do rozpadu królestwa. I oczywiście od razu rozbrzmiewa Księga Przypowieści w naszych uszach, czy powinna rozbrzmiewać, Przypowieści 22:15. W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd. Czyli w sercu chłopięcym mieści się głupota, jakie jest lekarstwo. Lekarstwem jest rózga karności, ale oczywiście my już nie stosujemy, my jesteśmy już bardziej postępowi niż ta pełna przemocy, prymitywne rady z Księgi Przypowieści. Nie, no my w życiu nawet nie pomyślelibyśmy o fizycznej dyscyplinowaniu fizycznym dzieci. No ale słuchajcie moi drodzy, no jeżeli myślimy o sobie jako o dojrzałym kościele, no to co zrobimy z tym wersetem? Co robicie z tym wersetem? No coś z nim musimy zrobić. Tak więc no jest to dość niepokojąca rzecz. Ale wydaje się, że tak jak grzech się pojawił w Królestwie Izraela, nadzieja wciąż pozostała dla północy. Tak więc królestwo rozbiło się na północ i na południe. Dlaczego jest nadzieja dla północy? Dlatego, że północ miała obietnicę. Bóg obiecał Jeroboamowi, że zbuduje mu dom trwały, podobnie jak dom Dawida. I wielu z nas tego nie pamięta. W 11 rozdziale pierwszej królewskiej Bóg obiecuje Jeroboamowi, że zbuduje mu tak trwały dom, jak dom Dawida. Tak więc Boża obietnica była stuprocentowa. Jeroboam posiadał obietnicę od Boga, ale zamiast tego zaczyna umacniać północne królestwo, ale zaczyna to robić bez wiary i zaczyna to robić przy pomocy złych doradców, złe towarzystwa. Jeroboam nie ufa swojemu Bogu, ufa własnym siłom, własnemu sprytowi, własnym strategiom. Muszę sam o siebie zadbać, wydaje się mówić całym swoim życiem. I zobaczcie, pierwsza królewska, 12 rozdział, wersety od 26 do 27. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeśli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego. I wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Tak więc zwróćcie uwagę, najgorsze jest to, że sposób myślenia Jeroboama, jak to mówią, robi sens. To ma sens. Dlaczego? Dlatego, że strategicznie rzecz ujmując, jeśli lud będzie chodził do Jerozolimy, do świątyni, to tam będzie oddanie ludu. Tak więc mniejsza o słowo od Boga, że Bóg dał mu Izraela. Jeroboam mówi, ja sam muszę sobie wziąć Izraela. Co więcej, zwróćcie uwagę, Jeroboam działa w poczuciu zagrożenia, boi się o własne życie. I jakże często poczucie zagrożenia, realne czy wyolbrzymione, prowadzi do błędnych decyzji, u podnóża cały czas leży brak wiary. Zamiast trzymać się Bożej obietnicy, Jeroboam nagromadził sobie głupich doradców. Jeroboam zaczyna budować polityczną i religijną społeczność w oparciu o swoje własne siły. I zobaczcie, pierwsza królewska, 12 rozdział, wersety 28-30. Pierwsze słowa 28 wersetu 12 rozdziału. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Tak więc Jeroboam tworzy dwa cielaki i umieszcza je na dwóch różnych krańcach północnego królestwa. Ale zwróćcie uwagę, jakie padają pierwsze słowa z jego ust. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. I teraz, czym są te słowa? Czym są te słowa? I słuchajcie, te słowa, jaką etykietkę można przypisać tym słowom? Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. I oczywiście te słowa to pokusa. To jest kuszenie. Dosyć już. I teraz w jaki sposób ta pokusa przychodzi do ludu Bożego? Oczywiście przychodzi przy pomocy pochlebstwa. Dosyć już na... wy naprawdę już, naprawdę okazaliście się bardzo wierni Bogu. I to przez długi, długi czas. Naprawdę zasłużyliście na coś lepszego niż przez te góry udawanie się do Jerozolimy. Zasłużyliście sobie na odrobinę wytchnienia. Słuchajcie, na odrobinę wytchnienia. I słuchajcie, to może być jedna z największych nauk tego wersetu. Pokusa przychodzi bardzo często pod przykrywką wygody. Aby mi było wygodnie. Kiedy mi jest niewygodnie, kiedy jest moje oddanie Bogu, wymaga jakiegoś poświęcenia, to już zaczyna wyglądać, to moje oddanie zaczyna być coraz bledsze. Tak więc podobnie tutaj, dosyć. I kazał, 29 werset, ustawić jednego w Betelu, drugiego na północy w Dan. I rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Czyli oto przez pochlebstwo król Jeroboam zwiódł ich, odciągnął ich od oddania Jahwe, od oddania Bogu w Jerozolimie. Tak więc król ufa głupim doradcom, którzy, o ile tylko by znali pismo, wiedzieliby, do czego to doprowadzi. Wydaje się, że tą ideą, jeżeli pamiętacie, która przyświeca tą ciemnością Jeroboama, to jest to, że Jeroboam chce być jak Aaron, jak kapłan, ustanawia swój własny kult, swoją własną sektę. Według niego pierwotną, nieskazitelną religią była ta reprezentowana przez Aarona. Przecież Mojżesz niesłusznie go stłamsił. I nie tylko to, co czyni Aaron, ale zwróćcie uwagę, te same słowa padają z ust Jeroboama, oto bogowie, którzy wyprowadzili ciebie z Egiptu. Te same słowa, które padają z ust Arona podczas jego odstępstwa. I wreszcie Pierwsza Królewska 12:33, i to jest podsumowanie wszystkiego. Zapamiętajcie ten werset, Pierwsza Królewska 12:33. Tak więc składał na ołtarzu ofiary, Jeroboam jest podmiotem, który kazał sporządzić Betelu 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, czyli mamy ludzkie wynalazki, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich. Zobaczcie, z drugiej strony, w jednym wersecie, i składał ofiarę na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Nie wolno było królowi robić tych rzeczy. Tak więc odstępstwo jest teraz pełne na całe pokolenia. Oto król składający ofiary, bestia, państwo, sama zasiada na miejscu Boga. Oto bestia stała się Bogiem. Teraz król wkroczył śmiało, sam ustanawia religię, nie tylko sam ustanawia religię, ale sam jest najwyższym kapłanem. Oto odstępcza religia, sekta, w której państwo staje się Bogiem. I teraz Jeroboam poprowadził, czy zmusił Izraela, poprowadził całego Izraela w grzech. Przymusił. Jego następca Jeroboama, Basza, jak pamiętacie, na południu wybuduje mur berliński i położy kres wszelkiemu pielgrzymowaniu do świątyni, wszelkiej migracji na południe. I słuchajcie, nasza sytuacja wcale nie jest inna. Podobnie wygląda i dzisiaj. Kościół katolicki, jak i wiele ewangelicznych kościołów, ewangelicznie wierzących, wszyscy abdykują, a państwo, bestia, zasiada i sądzi. Oto państwo pojawia się jako zbawiciel, w jaki sposób? Współczujący, litujący się, podczas gdy państwo, jak się okazuje, jest największym okrutnikiem, który chce, jak pamiętamy, głównym celem, czy to, co głównie państwo próbuje osiągnąć, to jest porwać nasze dzieci. To jest pierwsza rzecz, porwanie. Później się zajmie tobą. Tak więc jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi, jeżeli nam się wydaje, że dzisiaj jest inaczej. Dlaczego? Dlatego, że i dzisiaj państwo chce nas docisnąć kolanem do ziemi i ordynować swoją moralność. Jaka jest to moralność? Jest to nowa, postępowa moralność, jak wiemy. Nie minęły jeszcze 2 tygodnie, kiedy z Warszawy rozległ się złowrogi pomruk bestii, kiedy wydane przez policję główną w Warszawie zostało wydane oświadczenie, że z całą zawziętością będą ścigane przestępstwa nienawiści. I to jest dosłownie, cytuję, nowe wytyczne MSWiA, zero tolerancji dla przestępców, przestępstw z nienawiści. I oczywiście to się odnosi do jakichś rasistowskich przestępstw, ale jak wiemy, pod tym szyldem jest cały szereg innych rzeczy. Tak więc państwo odgraża się już, złowrogo mruczy, bestia, że z całą konsekwencją wyegzekwuje swoje pojęcie miłości i swoje pojęcie moralności. Nie ma zmiłuj się. Tak więc i nasza sytuacja wcale nie jest inna. I mam nadzieję, że widzieliście, że cały ten urywek, który wydaje się, że jest tylko jakimś historycznym zapisem, ale tak jak 11 i 12 rozdział mówił nam głośno o charakterze Boga, co mówił nam? Nasz Bóg jest prawdomówny. Nasz Bóg i Jego obietnice są niepodważalne. Choćby wszystko świadczyło o tym, że Bóg nas opuścił, a Jego obietnice zawiodły, wiemy, że to nieprawda. Dlatego, że On nas nigdy nie opuści, a obietnice, które On dał swojemu ludowi, są stuprocentowe, bez względu na to, jakby się nie jawiła rzeczywistość wokół nas. I oczywiście pamiętamy Hioba. Bez względu na to, choćby wszyscy najbliżsi i siły natury, wszystko walczyło przeciwko mnie. Jednak ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. Tak, w samym sercu, w 19 rozdziale, takie słowa padają z ust Hioba. Tak więc to był 11 i 12 rozdział II Królewskiej, a w 13 wersecie mamy kolejne objawienie, objawienie charakteru naszego Boga. No zwróćcie uwagę, drugi werset i szósty werset. Grzechy Jeroboama wydają się być ciągle trwają. Jaka by była nasza reakcja? Nasza reakcja by była, a dajmy sobie spokój z nimi wszystkimi. Sami chcieli, sami sobie zasłużyli, podczas gdy główne przesłanie tego urywka, samo serce, wszystko się skupia na wersecie 4. Zwróćcie uwagę, werset 3. Bóg dał króla Aramu, który przyszedł i ich osądził. Zwróćcie uwagę na werset 5. Bóg dał wybawiciela, ale samo serce, werset 4, jest sercem. Jehoahaz, zwróćcie uwagę, no naprawdę to jest, czyż to nie jest prawda, że Bóg jest 10 tysięcy razy bardziej łaskaw niż ludzie. Zobaczcie 4 werset. Jehoahaz błagał wtedy Pana, a Pan go wysłuchał. Wejrzał bowiem na udrękę Izraelitów, jaką udręczył ich król Aramu. Tak więc główne przesłanie tego urywka jest ponownie charakter naszego Pana. Ten, który dochowuje obietnicy, ten jest też tym Bogiem, który jest Bogiem pełnym zmiłowania. Oto Bóg widzi, to jest przesłanie, Bóg słyszy i Bóg się lituje. Słuchajcie, niech się nam nie wydaje, że Bóg jest głuchy, Bóg nie widzi naszej wierności, czy nie widzi naszego umordowania przez te rzeczy, które próbują nas, które nas mordują. Bóg widzi, Bóg słyszy, co więcej, Bóg się lituje. I niech się nam też nie wydaje, że schematy naszego życia są identyczne, jak te, które widzimy w tym rozdziale. Tak nie jest. A jakie są to schematy w tym 9 rozdziale, w tych 9 wersetach? Bezsilność. Wydaje się, że Izrael ponownie, bez przerwy, wpada w to samo bagienko. Jaka jest prawda, jeśli chodzi o nas? Choć dręczą nas nasze grzechy, jednak moc Boża objawia się pośrodku naszego życia i Bóg łamie stare schematy, łamie pokoleniowe zniewolenia, czego my jesteśmy świadkami, świadectwem tutaj. Te pokoleniowe zniewolenia zostają złamane, a wszystko przez Chrystusa i w mocy Jego Ducha. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za otuchę, która jest nasza w Tobie. Dziękujemy, żeś Ty Bogiem miłosiernym, że Ty słyszysz, Ty widzisz, Ty przychodzisz z wyzwoleniem. Dziękujemy za tę rzecz. Prosimy o Panie, strzeż nas. Prosimy, abyśmy bezpiecznie pośrodku Twojego ludu pielgrzymowali ku Tobie. Amen.